Manufaktura reportażu.
Dobry wieczór, Anna Rębas. Niezłomni z Przechyby to reportaż o ostatnich partyzantach z Podhala. Wędrując po Pieninach w tym roku natknęłam się na kamienny obelisk. Napis świadczy o tym, że w tym miejscu zginęli ostatni małopolscy żołnierze niezłomni. W grupie Perełki z Podegrodzia byli Józef Walkosz, pseudonim Bóg, Józef Oleksy, pseudonim Bożek i Walenty Sajdak, pseudonim Karcz. W lesie Krzemieniny partyzanci zbudowali schron, w którym się ukrywali. Akcje, jakie urządzali na terenie trzech powiatów, wymierzone były przede wszystkim w instytucje państwowe i osoby związane z komunistyczną administracją. Żeby przeżyć, partyzanci nierzadko też bezprawnie grabili okolicznych gospodarzy. 10 lipca 1955 roku Urząd Bezpieczeństwa odkrył kryjówkę na Krzemieninach. Grupa z Nowego Sącza o poranku podeszła pod bunkier, z którego posypała się seria z automatu. W wymianie ognia śmierć ponieśli dowódca grupy Perełka i Józef Walkosz, pseudonim Bóg. Odnajduje córkę Józefa Walkosza, panią Marię Dziedzinę, wieloletnią nauczycielkę ze Szczawnicy. Zgadza się na spotkanie. Umawiamy się w kawiarni, gdzie przed wojną wiele razy przebywał Stanisław Ignacy Witkiewicz. On również bał się Sowietów i ich władzy w Nowej Polsce. Wybrał jednak inne wyjście. 18 września 1939 roku popełnił samobójstwo. Niezłomni, którzy wybrali walkę także po tym, jak władza ludowa zaczęła urządzać po wojnie Nową Polskę, przeczuwali, co może się z nimi stać, gdy wyjdą z lasu i zdadzą broń. Dlatego z lasu nie wychodzili i broni nie zdawali. Aż do lipca 1955 roku. Wtedy zginął właśnie ojciec pani Marii Dziedziny, Józef Walkosz. Pani Maria na spotkanie przychodzi w towarzystwie Aleksandra Majerczaka ze Szczawnickiej Akcji Katolickiej.
Ja miałam 9 lat, kiedy zabito ojca. Ja nie wiedziałam, że to jest mój ojciec. Maria Dziedzina, córka Józefa Walkosza, pseudonim Bóg. Z obawy przed UB matka i ojciec, bo jeszcze żył, nie powiedzieli mi, że to jest mój ojciec, tylko po góralsku nazwali go Sfok, co w przetłumaczeniu na język normalny oznacza wujek, stryjek, coś takiego, przyjaciel rodziny, to słowo Sfok. I tych Sfoków może być bardzo dużo, bo to może być wiele osób z rodziny, prawda, lub znajomych, przyjaciół i tak dalej. Więc do momentu śmierci, do momentu zanim mama go w Sączu, wezwali potem po śmierci mamę, żeby zidentyfikowała zwłoki i jak przyjechała, dopiero wówczas mi powiedziała, że to był mój ojciec. Jako 9-letnie dziecko niezbyt wiele wiedziałam o tym w ogóle. Widziałam tylko ludzi plątających się bez przerwy wokół naszego domu. Rano, wieczór, we dnie, w nocy. Jakichś tych ubowców czy nawet milicję. Bałam się. Nie wiedziałam, o co to chodzi, dlaczego oni tak bez przerwy koło tego domu krążą. No najbardziej ucierpiała moja matka, bo ją bez przerwy przesłuchiwali i męczyli i wzywali. A ja jako dziecko tylko jedno pamiętam wydarzenie, że weszli do domu w cywilnych ubraniach i rozmawiali ze mną i usiłowali mnie przekupić słodyczami. To pamiętam jak dziś, bo dziecko łakome na słodycze było, zwłaszcza w tamtym czasie. I pytali właśnie o ojca. No ponieważ ja nie wiedziałam nic o ojcu, pytali czy przychodzi, czy widziałam go, czy znam, czy jest, czy ma kontakt. Powiedziałam, nie wiem, ja nie mam ojca. Ja nie mam ojca. No takie 9-letnie dziecko tyle mogło powiedzieć. Nie pomogły słodycze, bo po prostu nie wiedziałam. Wiedziałam, że gdzieś tam miałam ojca, ale sądziłam, bo tak było powiedziane, że albo zginął na wojnie, bo ojciec brał udział we wrześniu 1939 roku i został przez Sowietów aresztowany. I był przez 2 lata, 2 z góry z hakiem w obozie w Równem, obecnie Ukraina. Stamtąd udało mu się uciec, jak przenosili obóz i wiele tygodni wracał do Szczawnicy na nogach. I kiedy tutaj dotarł, to już mama mi potem opowiadała, kiedy tutaj dotarł do Szczawnicy, no to istniała tu grupa, nie wiem jak to nazwać, której przewodniczył Adam Czartoryski, grupa taka AK. Ojciec tam poprzysiągł, stał się żołnierzem AK i nie umiem powiedzieć teraz, wówczas mi nie tłumaczyli, czy brał udział w jakichś akcjach zbrojnych tutaj na tym terenie, czy nie. Bezpośrednim jego dowódcą był Adam Malinowski ze Szczawnicy. Przez te lata do 1945, do końca wojny, był żołnierzem AK, ojciec. I potem pracował, zatrudniony został jako gajowy i mieszkali razem z mamą i z moim starszym bratem, bo miałam brata, który już nie żyje, w takiej gajówce. To się nazywało na Skalskim. To jest takie miejsce w lesie, taka gajówka była i tam przez jakiś czas mieszkali. A potem przenieśli się już do Szczawnicy. Kiedy ojciec dowiedział się w 1948 roku, pracował jako gajowy w nadleśnictwie, i kiedy dowiedział się, że jest prawdopodobnie ktoś go zdradził i wiedzą już ubowcy i milicja, że nie zdał broni po wojnie, no wtedy uciekł. Uciekł do lasu i tam przez jakiś czas był sam. Pomagała mu rodzina, ludzie, tam ten pan Malinowski, Adam właśnie. Tam była też broń chyba tych żołnierzy AK z czasów wojny, która gdzieś tam była przechowana. I ojciec do momentu, kiedy był sam, no to tak trochę nadzorował tą broń, pilnował tego miejsca. Potem do niego dołączył bodajże Sajdak, tak się nazywał ten drugi żołnierz, też związany chyba z AK stamtąd, ale dokładnie nie umiem powiedzieć o tych innych ludziach. Potem zaczął go szukać Stanisław Perełka, bo dowiedział się, że gdzieś się ukrywają tutaj w lasach. Dołączył do nich, a na końcu Oleksy. Nie pamiętam ich pseudonimów. No i do 1955 roku panowie z IPN-u nazwali tą grupę 4 osób grupą przetrwania.
Aleksander Majerczak, Szczawnica, Akcja Katolicka. Zwracam się z uprzejmą prośbą o zaangażowanie się oddziału IPN w Krakowie w organizację uroczystości poświęconej ostatnim działającym na terenie Podhala żołnierzom wyklętym, szczególnie tym z okolic Szczawnicy, zabitym w 1955 roku. Jestem w kontakcie z panią Marią Dziedziną, szczawniczanką, córką jednego z ostatnich żołnierzy podziemia, Józefa Walkosza. Rozmawiałem też z panem Olafem Dobrowolskim, nadleśniczym Nadleśnictwa Krościenko, który zadeklarował pomoc.
Byłam dyrektorem szkoły w Szlachtowej i wicedyrektorem tutaj w szkoły, w szkole numer 1 w Szczawnicy.
No to dzieci znały historię z pierwszej ręki?
Nie.
Nie?
Nie. Do czasu zmiany staraliśmy się nic nie mówić. Mama prosiła, chciała odpocząć od tego wszystkiego. Prosiła, żeby nie rozmawiać na ten temat. W Szczawnicy była ta historia znana, ale było na zasadzie, że to byli bandyci. Ja byłam córką bandyty, mama żoną bandyty, cała ta cała ta grupa to byli bandyci, to byli złodzieje i tak w Stawnicy to odbierali.
Ale ludzie. To ludzie, tak,
nie wszyscy.
Właśnie to ludzie ich tak określali, czy władza?
Nie, władza. Władza i po prostu to tak się utrwaliło tutaj w świadomości bardzo wielu ludzi do dnia dzisiejszego.
Tak wyglądała ta lepianka, ten dom, gdzie ich tutaj ta ubor była.
Ten leśny schron, tak?
Tak, tak. Krzyż tu jest, prawda, na drzwiach. I tu od dołu podchodzili. Mieli co prawda drugie wyjście, ale tutaj z IPN-em robiliśmy oczywiście wykopki, prawda? Łyski się znalazły, różne takie rzeczy osobistego użytku.
A dzisiaj to jeszcze jest? Ten schron?
Nie, dziś schronu już nie ma. Nie? To było robione zaraz, jak była ta akcja i to robili ubecy. To byli ubecy. Potem już tego nie było. Dziś jest tylko ten pomnik. Jest on tak właściwie w tym samym, troszkę przesunięty, ale dokładnie prawie w tym samym miejscu.
Jak ja wyszłam za mąż, to znaczy już wcześniej, po śmierci ojca, ale to chodziliśmy tak ukradkiem niby na jagody, żeby tam zapalić znicze w tym miejscu, ponieważ przyjaciele ojca i przyjaciele Perełki postawili tam te drewniane krzyże. Więc wiedzieliśmy, gdzie. Potem z mężem i z dziećmi też tam chodziliśmy i stawialiśmy, świeciliśmy tam znicze, ale to tam było po prostu takie zarośnięte i tylko te krzyże wskazywały to miejsce, gdzie był ten bunkier. Dopiero jak tu dzięki panu Olkowi, bo to on zapoczątkował wszystko, bardzo jestem mu wdzięczna, bo ja już nie miałam siły. Mama też miałam mamę pod opieką cały czas, więc nie byłam w stanie, mama była już stareńka, żeby się czymkolwiek zająć. I tam pierwszy raz, jak pojechaliśmy z panem Olkiem i z księdzem prałatem Bądkiem, to był jeszcze taki właśnie stan. Te krzyże i wszystko zarośnięte i tylko znicze, które zapalała rodzina bądź znajomi ojca.
Są jakieś pamiątki po ojcu?
Właśnie bardzo mało. Zdjęcia 3 czy 4, które mama przechowała gdzieś w jakimś słoiku w takich gospodarczych zabudowaniach, bo po prostu wszystko by zabrali. Nic nie było. Nic, żadnego śladu pobytu ojca w domu.
Ale zdjęcia jakieś są?
No 3 czy 4 zdjęcia mamy. Są tam zdjęcia z moich zbiorów, tam w tym artykule pani zobaczy. Oni po prostu chcieli doczekać czasów, bo cały czas sądzili, że wybuchnie wojna, że Amerykanie przyjdą, że zmieni się ustrój, że nie będzie już Sowietów i oczekiwali, że to wszystko się stanie, ale w międzyczasie no, musieli coś jeść, musieli gdzieś spać. Zrobili sobie i to kilka razy zmieniali, bo ktoś ich tam zauważył, takie bunkry leśne. I tu gdzieś pan Olek w tej książce ma, tam są takie właśnie pokazane, jaki to był bunkier. Prawdopodobnie rekwirowali w tych spółdzielniach różnych u ludzi, którzy popierali władzę ludową, jakieś materiały, pieniądze, czy w tych sklepach, w tych spółdzielniach jakieś rzeczy, no bo żeby przeżyć. Kiedy już tak było ciężko i nie mogli, wzięli człowiekowi z Obidzy owce, takie jagniątko, żeby mieli co jeść. I ten człowiek po śladach, bo jak to rosa, prawda, i po śladach doszedł do tego ich bunkra, wrócił się, zawiadomił władzę i zrobili obławę. I wtedy zginął mój ojciec i zginął Stanisław Perełka. Tym dwóm udało się uciec, niemniej jednak po jakimś czasie też ich aresztowano. Oczywiście nie przeżyłby ani ojciec, ani cała ta grupa, gdyby nie pomoc rodziny, zwłaszcza mojej mamy, bracia mamy, pomagali bardzo. Oni też byli w AK. Koledzy z AK, sąsiedzi, ten pan Adam Malinowski. No, po prostu ludzie, nawet nad leśniczy tam z tego też polował z nimi. Po prostu im pomagali jak mogli, żeby mieli co jeść i żeby mogli przetrwać. Myśmy nie wiedzieli do tej pory i nie wiemy, czy to był grób ojca. W Sączu była ekshumacja w tym roku 8 września. Zostałam zaproszona na tą ekshumację przez IPN. O tej ekshumacji zdecydował prokurator Gramza, tak się nazywa. I po prostu przez 2 dni te groby, które sądzili, które świadkowie, już bardzo stare osoby twierdziły, że to tam i były tam postawione. Zaraz pani pokażę, bo ma...
Czyli najprawdopodobniej pani Aleksandrze ciała zostały przewiezione na cmentarz.
Ja powiem pani, jak to były przewożone. Tam podjechały furmanki właśnie, jak najbliżej się dało i ciała władowali, że tak powiem, na takie...
Takie furmanki
jak do gnoja się jeździ, nie? Przepraszam. Tak. I głowy im tak wisiały na dół, żeby ludzie widzieli, jak to wygląda wszystko, nie? Dla postrachu.
W 15 lipca. A tu jest właśnie moment, kiedy jest właśnie ekshumacja z tych 2 miejsc, 2 grobów. Szczątki wykopane, nie wiadomo czy, dopiero posłany, pobrany materiał ode mnie, od rodziny tego Perełki, ale to potrwa podobno około roku. Na pewno mnie powiadomią, bo tak mi prokurator Gramza powiedział, że zostanę zawiadomiona i dostanę specjalne pismo, prawdopodobnie w kancelarii prezydenta, ale ja nie wiem tego. Tak mi mówili, że uroczysty pogrzeb na koszt państwa, jeżeli to są ich szczątki, bo to jeszcze nie wiadomo, dopiero trzeba to sprawdzić.
Liczymy ocalałych, a niewiadomą resztę, która nie jest ani żywa, ani definitywnie martwa, określa się dziwacznym mianem zaginionych. Mają jeszcze szansę, aby powrócić do nas z ognia, wody, wnętrza ziemi. Jeśli wrócą, to dobrze. Jeśli nie wrócą, trudno.
Tu jeszcze muszę powiedzieć, że bardzo duży wkład w to, w tą jakby rehabilitację, w to wszystko włożył też pan Dawid Golik z IPN-u i pan Marcin Kasprzycki.
Z małopolskiego IPN-u.
Z małopolskiego, z Krakowa. Oni właśnie tutaj napisali ten artykuł. Oni byli na wszystkich odczytach, uroczystościach, zwłaszcza pan Golik. Zasugerowano mi wtedy, żebym się zwróciła do IPN-u z prośbą o znalezienie grobu ojca. Miejsca pochówku ojca. Ja zwróciłam się właśnie z takim pismem do IPN-u i od tej pory IPN zaczął jakby poszukiwanie, ale przez ileś czasu mi pan Golik mówił, byli w Sączu, rozmawiali, władze sądeckie nie bardzo, bo boją się, że tam są jakieś inne ciała na tym miejscu pochowane, nie bardzo. I teraz jak była ekshumacja, rozmawiałam z prokuratorem Gramzą i właśnie on powiedział, że on zdecydował i to jest jego decyzja o tym, że ekshumacja i tu nikt nie miał prawa się mu wtrącać. Także żadne władze, ani miejskie, ani cmentarne nie miały nic do tego.
Jak trudno ustalić imiona wszystkich tych, co zginęli we walce z władzą nieludzką. A przecież w tych sprawach konieczna jest akuratność. nie wolno się pomylić, nawet o jednego. Jesteśmy mimo wszystko stróżami naszych braci.
W szkole jeszcze, jak do szkoły chodziłem, ale cały czas było tu mówione o bandzie Perełki. I tak tu ze niektórych szczarniczan były protesty dość duże, nawet publikowane w gazecie.
Czyli nie wszystkim się podobała ta historia z przywracaniem czci i honoru pani ojcu.
Nie. Do tej pory był artykuł w Dolinie Krajcarka, to było w New Yorku? Tak. Takiego pana ze Szczawnicy nawet dwa razy, że był oburzony tym, że to byli bandyci, a tu się uroczyste jakieś odprawiają msze i jakieś uroczystości na ich cześć. Często wracam do postaci ojca, często sobie to przypominam, a szczególnie chwilę, kiedy dowiedziałam się, że to był mój ojciec. Kiedy mama wróciła z Nowego Sącza po tej identyfikacji i była taka całkiem zapłakana i taka zmęczona i zrezygnowana i taka... I kiedy się dowiedziałam, że to był właśnie mój ojciec, to często ten, mimo że miałam 9 lat, to ta scena mi utkwiła w pamięci najbardziej. Ona wtedy powiedziała, to był twój ojciec. Życie swoje ciężkie miał, tak bym to określiła. Ale równie ciężkie miała moja mama, bo została sama z dwójką dzieci. I jeszcze taki ostracyzm, bo żona bandyty, bo to banda, bo tak było podawane. I, no i musiała nas utrzymać i wykształcić.
Niewiedza o zaginionych podważa realność świata, wtrąca w piekło pozorów diabelską sieć dialektyki, głoszącej, że nie ma różnicy między substancją a widmem. Musimy zatem wiedzieć, policzyć dokładnie, zawołać po imieniu, opatrzyć na drogę. W miseczkę z gliny, proso, mak, kościany grzebień, groty strzał, pierścień wierności, amulety. Pan Cogito o potrzebie ścisłości. Zbigniew Herbert.
Kamień pomnik pod Przechybą to niewymagający żadnej obróbki andezyt. Przywieziono go do lasu z kamieniołomu na Jarmucie w drodze na Szlachtową. Poświęcił go wraz z pamiątkową tablicą ówczesny proboszcz Szczawnicy ksiądz Franciszek Bondek. Podczas kazania cytował poświęcony żołnierzom wyklętym wiersz Zbigniewa Herberta Pan Cogito. Jak trudno ustalić imiona wszystkich tych, co zginęli w walce z władzą nieludzką. Dziś to wszystko, kłaniam się Państwu. Anna Rębas, reportaż zrealizował Jacek Puchalski.
Kto ty jesteś, człowieku? Zbrodniarz czy bohater? Oto starca i dziecko, w ręku dzierżysz los i twarz twoja zakryta jak golem nad światem. Kto ty jesteś, człowieku? Zadrżyj w sercu swoim, nie umywaj rąk. Nie oddawaj wyroku niespełnionym dziejom. Twoja jest waga i twój jest miecz. ludzką troską, gniewem i nadzieją. Ocalasz albo gubisz pospolitą rzecz.